Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W kameruńskim Buszu u stóp Matki Bożej Ubogich od ćwierć wieku pracują polskie michalitki. Realizują tam pragnienie swego założyciela.
Chciałbym zebrać miliony dzieci i za darmo je żywić na duszy i ciele. I właśnie tutaj, we wschodniej części Kamerunu, tę ideę można bardzo zrealizować.
Naszą przewodniczką po Ngelemenduce będzie siostra Immaculata Faustynowicz, która przybliży nam niełatwą afrykańską codzienność. 25 lipca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Zaczynamy od aktualności. Rekonwalescencja Benedykta XVI przebiega pomyślnie. Papież przeszedł dziś badania kontrolne łącznie z prześwietleniem nadgarstka. Złamana przed tygodniem ręka goi się doskonale. Wizyta kontrolna miała miejsce nie w szpitalu w Aoście, gdzie papieża operowano, ale na terenie jego alpejskiej rezydencji. Mówi watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi.
Wyniki kontroli są bardzo dobre. Leczenie przebiega tak, jak planowano wcześniej. W czasie badania ściągnięto Benedyktowi XVI usztywnienie nadgarstka, by dobrze zbadać rękę, po czym założono nowe. Na zakończenie wizyty papież serdecznie pozdrowił całą ekipę lekarską. Atmosfera była spokojna, rodzinna.
Obok dwóch watykańskich lekarzy towarzyszących papieżowi w czasie wakacji podczas kontroli obecny był ortopeda, który operował złamaną rękę, oraz ordynator oddziału ortopedii Rzymskiego Szpitala Bonifratrów. Profesor Vincenzo Sessa będzie miał pod opieką Benedykta XVI po jego powrocie do Castel Gandolfo, a następnie do Watykanu.
Tymczasem Le Combe przygotowuje się na przyjęcie pielgrzymów. Jak szacuje watykański rzecznik prasowy, na niedzielną modlitwę Anioł Pański do papieskiej rezydencji przybędzie około 5000 osób. Papieskie wakacje zakończą się w najbliższą środę. Z Doliny Aosty Benedykt XVI uda się do swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo.
Wietnam ma trzech nowych ordynariuszy, a także nowego biskupa pomocniczego. Papieskie nominacje ogłoszono dzisiaj po uprzednim uzgodnieniu z władzami tego kraju.
Ojciec Święty przyjął rezygnację 69-letniego biskupa diecezji Phan Thiel, Polan Nguyen Tan Huana. Jego następcą mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego miasta Ho Chi Minh, czyli dawnego Saigonu. Biskup Joseph Vu Duy Tong ma 57 lat. Sakrę otrzymał 8 lat temu.
W wietnamskiej diecezji Thai Binh Ojciec Święty przyjął rezygnację, którą złożył jej 77-letni biskup François Xavier Nguyen Van Sang. Jego następcą został 63-letni biskup pomocniczy z Bui Shu, Pierre Nguyen Van De, konsekrowany przed 3 laty. Jest on salezjaninem.
Biskupem Pat Diem Benedykt XVI mianował dotychczasowego rektora seminarium duchownego w Xuan Loc, 55-letniego księdza Josepha Nguyen Nanga. Po ukończeniu studiów seminaryjnych musiał on czekać 12 lat, zanim komunistyczne władze dopuściły go do święceń kapłańskich. W 1998 roku pozwoliły mu również wyjechać na studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Urbaniańskim. Diecezja, którą obejmie obecnie, wakowała od ponad 2 lat.
Natomiast biskupem pomocniczym w Xuan Loc papież mianował dotychczasowego kanclerza tej diecezji, 54-letniego księdza Tomasa Van Din Hie. Święcenia prezbiteratu otrzymał on 10 lat temu. Po ukończeniu seminarium musiał na nie czekać 22 lata. Był w tym czasie m.in. sekretarzem biskupa. Dopuściwszy go w końcu do kapłaństwa, wietnamskie władze już w następnym roku dały mu również zezwolenie na wyjazd do Francji. Studiował tam teologię moralną w Instytucie Katolickim w Tuluzie. Znajdujemy się na wschodzie Kamerunu, w wiosce Ngelemenduka, gdzie misję prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek, a rozmawiam z siostrą
Immaculatą Faustynowicz. Od 20 lat w Kamerunie
zajmuję się pracą duszpasterską, pastoralną, katechizacją i właśnie ostatnimi czasy po beatyfikacji ojca Markiewicza stworzyłyśmy sierociniec dla dzieci.
Siostro, zanim powiemy o sierocińcu, powiedzmy coś o misji. Misja zajmuje dosyć duży obszar. I tak jak na klasycznej misji jest kościół, domy misjonarzy, misjonarek w tym wypadku, szkoła, dyspanser, czyli ośrodek zdrowia i przedszkole. Zacznijmy może od budynku, który się znajduje przed misją sióstr, czyli dawna szkoła. Czyli jakbyście przyszły tutaj, to co było?
Właśnie jak przyszłyśmy tutaj, to siostry francuskie prowadziły szkołę dla dziewcząt. To była szkoła techniczna, gdzie uczyły się zawodu krawieckiego i gastronomicznego. I właśnie myśmy przejęły po siostrach francuskich tę szkołę z internatem. Pracowałyśmy jeszcze przez 10 lat w tej szkole. Niestety kryzys ekonomiczny w kraju nie pozwolił nam dalej na kontynuację tej pracy i z bólem serca zamykałyśmy tę szkołę, dlatego że bardzo dużo dziewcząt ze wschodu mogło uczyć się w tej szkole. Dziewczęta na wschodzie nie są kształcone, od tego trzeba zacząć. Chłopcy, najwięcej kształci się chłopców. W tej chwili coraz więcej też dziewczynek, dlatego ta szkoła była niesamowitym dla nas wyzwaniem. Dlatego później przekształciłyśmy się jakby na takie prace bardziej pastoralne, na głoszenie dobrej nowiny wśród ludzi. Do naszej parafii należy 45 wiosek, także objęłyśmy pracę pastoralną w akcjach katolickich dzieci, młodzieży, katechezy w szkołach, w przedszkolach.
Ale szkoła i przedszkole na terenie misji są, czyli powoli udało się znowu otworzyć to, co zostało zamknięte.
Tak, właśnie. W tej chwili mamy dużą szkołę katolicką, gdzie uczy się prawie 500 dzieci, 160 dzieci w przedszkolu. Siostra ostatnio Goretti dobudowała dwie nowe sale. Myślę, że ta edukacja w szkole katolickiej też jest takim bardzo dużym plusem dla tego kraju, gdyż wyjdą ludzie i wykształceni, i chrześcijanie.
Wschód Kamerunu jest regionem bardzo biednym, bardzo ubogim. Tą biedę widać tutaj praktycznie za płotem już naszej misji, gdzie stoimy. Gliniane chaty kryte strzechą. Czyli żeby dzieci mogły przyjść do szkoły, też potrzebują pomocy, bo na pewno wielu rodziców nie stać na to, żeby je posyłać. Co robicie? Jak im pomagacie?
Dzięki dobroczyńcom z Polski. I tutaj właśnie ogromny ukłon w kierunku wszystkich dobrodziei, którzy otwarte mają serca na potrzeby misji, na potrzeby dzieci w Afryce. Bardzo dziękujemy już z góry tym wszystkim, którzy zajmują się. Zapraszamy serdecznie także tych, którzy włączą się jeszcze w tą akcję. Jest to niesamowita pomoc, dlatego że rodzice nie są w stanie opłacić dzieciom szkoły. Rodziny są wielodzietne. I tylko pierwsze dwoje czy troje dzieci może się uczyć, ale dzięki pomocy adopcji serca prawie wszystkie dzieci posyłane są do naszej szkoły katolickiej. Także ogromna, ogromna pomoc i podziękowanie. Prawie 600 dzieci w szkole, jest to duża pomoc.
Siostro, czy tylko nauka, czy dzieci jak przychodzą do szkoły, drugi problem, wyżywienie, dzieci są głodne, czy też mogą się tutaj najeść?
Więc dzieci w przedszkolu codziennie dostają posiłki. Dzieci w szkole katolickiej od czasu do czasu, jak są święta. Natomiast prowadzimy także sierociniec dla dzieci. Jest 140 dzieci z tej szkoły katolickiej, które zostaje na popołudniowe zajęcia, czyli kontynuują dalej naukę i zjadają posiłek taki podstawowy, bardzo taki treściwy, bym powiedziała. Często jest to jedyny posiłek. Jak pytamy dzieci, czy dzisiaj coś jedli od rana, nawet nie mieli pieniążków na pączka, które mogą kupić w czasie przerwy, nie mają. Jest to jedyny posiłek w ciągu dnia tych dzieci często. Są to sieroty w 80%. 20% dzieci tych, które uczestniczą do naszego sierocińca, to są dzieci z rodzin wielodzietnych i bardzo zaniedbanych, biednych po prostu.
I przychodzą, tam mają zajęcia takie pozalekcyjne, pomagacie im w nauce? Na czym polega?
Więc jest czterech nauczycieli zaangażowanych w naukę. Po południu właśnie zaczynają po lekcjach, zaczynają posiłkiem. Właśnie tutaj stoimy obok takiego hangaru, gdzie dzieci właśnie prosto po apelu, już po zakończeniu szkoły, biegną do tej altanki i tutaj zjadają podstawowy posiłek, a później idą do klas. Więc czterech nauczycieli daje im jeszcze lekcje. Powtarzają to, czego nauczyły się w ciągu dnia. Są różne zajęcia. Dzieci uczą się na przykład przyszywać guziczki, łatać ubranka swoje. Jest dużo gier, zabaw, czytają różne książki, oglądają filmy. Także takie przeróżne zajęcia prowadzimy z tymi dziećmi. Jest to też niesamowita pomoc i dla tych rodzin, u których oni mieszkają jako sieroty. Także rodzice są bardzo wdzięczni. Często zamawiają mszę świętą za dobroczyńców, którzy nam pomagają. Często dzieci przynoszą malutkie ofiarki, czy dzielą się nawet tym, co mają, orzeszki ziemne, banany, żeby po prostu podziękować. Są niesamowicie wdzięczni, także to trzeba podkreślić. Chciałam też serdecznie podziękować tym, którzy wspierają nasz sierociniec, bo nie są to jakieś wielkie organizacje, tylko ludzie pojedynczy. Tacy spontaniczni ludzie z Polski, z Włoch, którzy też jakoś tym swoim groszem, często ciężko zdobytym, dzielą się, żeby jeszcze dzieci tutaj w Afryce, bardziej biedne, mogły też skorzystać.
Siostro, pomagacie już kilka lat. Czy widzi siostra owoce, że ta edukacja, to co siejecie, przynosi no, jakiś konkretny owoc, że życie tych dzieci, które chodzą do szkoły, powoli jak dorastają, zmienia się na lepsze?
Widać rzeczywiście. Nawet w tej chwili już mamy nauczycielki w szkołach naszych, które były tutaj, wzrastały razem z nami w naszej szkole. Także jest już sporo młodzieży, takiej właśnie i mocnej duchowo, i powiedziałabym młodzież, która pozakładała rodziny, która już jest po ślubach katolickich, którzy też przychodzą często nam pomagać. Także widać bardzo dużo owoców takich pozytywnych właśnie z tej edukacji, naszej pracy 25-letniej tutaj w Kelemenduce.
Wychodząc od szkoły, mijamy przedszkole, kolorowe, barwne, nawet chyba wielka radość dla dzieci, bo ślizgawki i huśtawki to jest coś, czego nie mają na co dzień.
No niestety właśnie, że to jest tylko, spotyka się na misji katolickiej, właśnie ślizgawki, koniki i różne inne gry, zabawy tutaj mogą się tu bawić. No i właśnie dzięki pomocy dwóm ambasadom, niemieckiej i holenderskiej, mogliśmy wybudować to przedszkole, bo było 160 dzieci, nie mogliśmy ich pomieścić w dwóch salach. Także jest to też taki duży plus i cieszymy się bardzo właśnie z tego i dziękujemy, że mogli nam pomóc. No i siostrze Goretti, która zajęła się tą zewnętrzną stroną i pomogła w realizacji tego programu.
A teraz gdzie pójdziemy?
Idziemy na misję sióstr olbrzymią i później na budowę nowego domu naszego, nowego sierocińca, no i do groty Matki Bożej Ubogich.
Siostro, idąc mijamy jeszcze szpitalik, przychodnie zdrowia, tutaj się na to mówi popularnie dyspanser. Przychodzi dużo ludzi?
Tak, codziennie siostra przyjmuje około 30 osób, szczególnie matki z dziećmi, dlatego że leki nie kosztują bardzo drogo. W szpitalu jest to dużo drożej i dlatego one mogą skorzystać tutaj z naszej opieki medycznej. Przychodzi bardzo dużo matek z dziećmi i siostra pomaga też w zakupieniu mleka. To jest bardzo niesamowita pomoc, dlatego że w tej chwili na chorobę AIDS umiera bardzo dużo matek i zostają same dzieci. Babcie przynoszą dzieci i często trzeba po prostu pomóc w zakupie mleka. Jest to takie symboliczne darki, które one dają. Często przynoszą troszkę orzeszków czy banany i siostra właśnie w ten sposób pomaga im, dając mleko. Do 6 miesięcy musi zawsze pomóc. Także dużo ludzi leczy się w naszej przychodni katolickiej. Bardzo dużo ludzi korzysta. To jest od 10 lat nowa przychodnia powstała, także jest taka w środku bardzo ładnie wyposażona i czyściutka.
Pomoc matkom, kobietom w ciąży, pomoc dzieciom, inne choroby, z którymi musicie tutaj walczyć. Najwięcej przypadków to?
Najwięcej przypadków to malaria i robaczyca. Jest też choroba, która dzieci mają takie grzybice na skórze i na głowie. My to w tej chwili też leczymy. W sierocińcu naszym około 70 dzieci jest zarażonych tą chorobą. Także pomoc medyczną też niesiemy. Nie tylko posiłki i edukacja, ale przede wszystkim pomoc medyczna. Dzieci są odrobaczane regularnie co pół roku. Witaminy też dostają regularnie. No i oczywiście leczenie ran. To jest też codzienna choroba, powiedziałabym, z braku witamin i z brudu. Niestety dajemy też regularnie takie mydełka czerwone, które odkażają. I większość dzieci w naszej szkole korzysta też z pomocy medycznej dzięki tym pieniążkom, które zostają z adopcji serca też.
Mówiła siostra wcześniej, że właśnie macie sierociniec. W tym sierocińcu zajęcia odbywają się głównie po południu. Pomagacie dzieciom w dokształcaniu, w nauce. Czyli wygląda na to, że nie jest to taki sierociniec czy dom dziecka, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce czy w Europie, że z tymi dziećmi jesteście 24 godziny na dobę i że te dzieci u was mieszkają.
Nie, właśnie dzieci mieszkają w rodzinach zastępczych z wujkiem, ciotką, z babcią, a do nas przychodzą tylko na dzienne zajęcia. I w tej chwili właśnie chcemy wybudować tym dzieciom taki ich dom prawdziwy. W tej chwili jesteśmy tylko w szkole katolickiej naszej, w takiej altance też przy szkole, gdzie zjadają posiłki. A od kilku miesięcy właśnie staramy się o środki finansowe i chcemy wybudować im duży dom. W tej chwili już stanęła kuchnia przy pomocy naszych sióstr z Niemiec i Karytasu niemieckiego. Są już fundamenty pod jadalnię i w tej chwili właśnie staramy się o środki, żeby wybudować dom tym dzieciom.
Siostro, jest to ciężka praca, praca z dziećmi, z młodzieżą. Co tutaj daje taką największą radość? Czy są jakieś ze strony dzieci, młodzieży, tak powiedzmy, w cudzysłowie satysfakcje, które mówią, warto się trudzić, warto tu być, warto dla nich naprawdę pracować?
My może jako siostry Michalitki, założone przez ojca Markiewicza, który powiedział, że chciałbym zebrać miliony dzieci i za darmo je żywić na duszy i ciele. I właśnie tutaj w Afryce, we wschodniej części Kamerunu, tą ideę można bardzo zrealizować. Wydaje mi się, że też trzeba mieć bardzo dużo wiary, żeby z tymi dziećmi, z ludźmi tutaj współpracować. Ja od 20 lat jestem właśnie w tej części wschodniej Kamerunu i bardzo jestem zadowolona, bardzo dobrze mi się tutaj pracuje, ale wydaje mi się dlatego, że moje powołanie misyjne wyrastało już w domu rodzinnym i bardzo pokochałam ludzi biednych. Ludzi biednych i dlatego właśnie praca w Afryce z tymi dziećmi i żadne trudności mnie nie przerażają, ale trzeba mieć bardzo silną wiarę i satysfakcje właśnie też są, bo dzieci często są takie kochane jak wszędzie, młodzież także.
Siostra, co w tym czasie było najtrudniejszego?
No na pewno początki były bardzo trudne. Przyjechałam z siostrą Natanelą, która obecnie jest naszą matką generalną. Myśmy 10 lat tutaj na wschodzie walczyły ostro. Na pewno nie było łatwo. Początki były bardzo trudne i z malarią nie mogłyśmy się uporać. Robaczyca nas dopadała też w każdym momencie. Warunki pracy też nie były takie łatwe, bo na przykład ja bardzo często spałam w wioskach. Każdy weekend spędzałam z dziećmi, z młodzieżą na zakładaniu akcji katolickich, dziecięcych, młodzieżowych. Nie było łatwo, ale tak jak mówiłam, nie, że z głęboką wiarą i z Chrystusem to się wszystko jakoś tak lekkie wydawało i szło się do przodu. I widać naprawdę bardzo dużo takich pozytywnych stron i cech i w młodzieżach dzieci i wśród tych ludzi.
Wyszłyśmy poza teren misji, idziemy piękną aleją obsadzoną palmami. To też jest przez waszą siostrę.
Tak, przez siostrę Angelikę Witalec, która tutaj zaczynała jako pierwsza misjonarka razem z siostrą Lucjaną i Symeoną i siostrą Eusebią. I siostra Angelika też była taką bardzo zapaloną misjonarką. Niestety zdrowie nie pozwoliło, żeby kontynuować dalej. W tej chwili pracuje w Paryżu w jednym ze szpitali. No i ona właśnie obsadzała tą piękną aleję palmową. No jest rzeczywiście prześliczna i idziemy w stronę Groty Matki Bożej, którą inicjatorem był ksiądz biskup Jan Ozga, ówczesny proboszcz, który pracował tutaj w tej misji 10 lat jako proboszcz. On był właśnie inicjatorem tej groty. Ja pamiętam, jak przyjechałam tutaj, to była taka bardzo niewielka, malutka grotka, jak w Polsce te przydrożne kapliczki. Później przy pomocy inżyniera polskiego, pana Michała, została wybudowana właśnie taka dość duża grota Matki Bożej. W tej chwili jest to sanktuarium diecezjalne Matki Bożej Ubogich. W każdą pierwszą sobotę miesiąca przychodzi dużo dzieci, młodzieży, ludzie i idziemy rozważając tajemnicę różańca i kończymy przy grocie Matki Bożej Ubogich.
To jest tutaj pielgrzymowanie na terenie parafii i pielgrzymowanie modlitewne, ale tutaj przychodzą pielgrzymki z całej diecezji. Najdłuższa to jest prawie 500 kilometrów.
Właśnie była taka bardzo długa pielgrzymka młodzieżowa. I przychodzi tutaj bardzo dużo dzieci i młodzieży. Jest pielgrzymka raz w roku dla dzieci. W tym roku było prawie 2000 dzieci na tej pielgrzymce, tu do Matki Bożej Ubogich. Jest to styczeń. W lutym natomiast jest pielgrzymka dla młodzieży, którą idziemy pieszo rzeczywiście z różnych stron diecezji. No i w ciągu roku też są przeróżne pielgrzymki Legionu Maryi, młodzieżowe, jeszcze inne akcje katolickie, studenckie. Także przeróżne pielgrzymki gromadzą się tutaj przy naszym sanktuarium.
A skąd tytuł Wezwanie Matki Bożej Ubogich właśnie?
Właśnie, bo to była Matka Boża z Bany, z Belgii. Ksiądz biskup Roger Piren, który jest arcybiskupem w Bertła, ofiarował statuę Matki Bożej. I wydaje mi się, że właśnie na tym terenie, na wschodzie, ten tytuł bardzo jest taki Matki Bożej Ubogich, powiem, chwytający, przemawiający bardzo właśnie. Tak, my się tutaj też często spotykamy wieczorami jako misjonarze na modlitwie i polecamy wszystkie intencje nasze misyjne przy Matce Bożej Ubogich.
Naszą przewodniczką po Ngelemenduce, gdzie od ćwierć wieku pracują polskie Michalitki, była siostra Immaculata Faustynowicz. I
na tym kończymy sobotni magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.